Studio Reportażu Polskiego Radia i Instytut Pileckiego przedstawiają. W Nowej Zelandii zaczyna się dzień. Opowieść o dzieciach z Pahiatua.
Podróż do Nowej Zelandii planowałam w lutym 2022 roku, kiedy media wciąż informowały o ofiarach pandemii i alarmowały, że Rosja zaatakowała Ukrainę. Zastanawiałam się, jak zmienią nas te doświadczenia. Czy możliwe, że z tych kryzysów, wielomiesięcznego lęku o życie, wyrośnie coś dobrego?
On November 1st, 1944, 700 Polish children arrived in Wellington in a troop ship with returning New Zealand soldiers.
Postanowiłam zapytać o to ludzi, którzy po tym, jak poznali świat z najgorszej strony, trafili do raju na okręcie General Randall.
Te pagórki to góry i na tych zboczach kolorowe domki. I to wyglądało jak z bajki.
Patrzyliśmy się, gdzie będziemy lądować.
Moje pierwsze wrażenie, co pamiętam, było, jak oni rowerami pod te góry mogą jechać. I okazało się, że z trudem.
Nas witali, jak jechaliśmy pociągiem do Pahiatua. To mi się zdaje, że królowa tego nie miała.
Bohaterami tej opowieści są dzieci z Pahiatua. Grupa 733 polskich sierot wojennych. Po tym, jak Sowieci wypędzili je z domu, kilka lat tułały się po świecie. Głodowały, biegały boso po syberyjskich lasach, na własne oczy widziały śmierć swoich dziadków, rodziców i często rodzeństwa.
I ja dopiero później, jak byłam starsza, to zaczęłam rozmyślać, co było i gdzie ja byłam i co my przeszliśmy.
Wreszcie polskie dzieci trafiły na skraj mapy, tak, że dalej od domu już nie można.
Każdy myślał, że woda się skoczy, wygramy i pojedziemy do domu.
Do Polski wrócili nieliczni. Większość dzieci z Pahiatua osiedliła się w Nowej Zelandii.
Byli ci, co byli całkowicie bardzo wrogo do nas nastawieni. Nawet obcy ludzie w tramwaju potrafili. Bloody Pole speak English. Cholerny Polaku rozmawia po angielsku.
Koniec świata może czasem okazać się najlepszym, co nas spotyka. Zapraszam do wysłuchania audioserialu W Nowej Zelandii zaczyna się dzień. Opowieść o dzieciach z Pahiatua. Martyna Wojtkowska.
Odcinek 5. Szach się uśmiecha.
Jak brzmi koniec świata? Zapisuję w notesie z podróży. W tych rozmowach tyle śmierci, że przestaje mnie wzruszać. Podczas tułaczki przez świat dzieci z Pahiatua przywykły do tego, że ktoś umiera. Widziały ciała porzucane w szczerym polu. Rozstawały się z bliskimi w nienazwanych miejscach, do których nie da się powrócić. Jak oswoić takie uczucia? Jak z nimi żyć, zakładać rodziny, wychowywać dzieci? Zamiast na kolejne wywiady idę do ogrodu botanicznego przy Tinakori Road. W bramie wita mnie cytat Erasma z Rotterdamu. This garden is dedicated to the honorable pleasure of rejoicing eye, refreshing the nose and renewing the spirit. W skrócie, to miejsce ukojenia. Ogród bulgocze zielenią. Rośliny jakby na sterydach. Strzeliste, wybujałe, rozpychają się i mnożą. Czytam dedykacje przypięte do ławeczek. Upamiętniają ludzi, którzy odeszli, ale zostawili po sobie dużo miłości. Do siebie nawzajem, do miasta, przyrody.
Dla Glenis, przykurczonej starowinki The Little Gardening Lady, która pielęgnowała ogrody przy Tinacory Road. Dla rodziny Bloomfieldów, która przechadza się tą ścieżką od 5 pokoleń. Dla bohaterskiego chłopca Williama Johna Morrisa, który zginął w wieku 10 lat, próbując uratować swojego młodszego brata. Dla kota Bazila, który przez 12 lat rezydował w okolicy, ku uciesze pracowników ogrodu i odwiedzających.
Po ogrodzie przy Tinacory Road szwendam się kilka godzin, ale nawet te napisy na ławeczkach ściągają moje myśli do dzieci z Pachiatua. Na szczęście w tej opowieści też przyszła pora wytchnienia. Po amnestii, kiedy dzieciom udało się wydostać z ZSRR, trafiły do Persji, czyli dzisiejszego Iranu. Tu Stanisław Manterys, Staś, poznał nowe smaki.
Melony, arbuzy, piękne, soczyste, takich tutaj w sklepach nie spotkasz, słońcem ciepłym, rośnięte. Później granaty. Pamiętam jeszcze do tej pory ten smak. No i te chleby takie, te lepioszki, to po rosyjsku się nazywają. Myśmy je tak nazywali, bo to takie płaskie, może to podpłominki, nie podpłominki, to płaskie chleby. Jajka sprzedawali, a było takie powiedzonko, które ciągle słyszeliśmy, że chodzi Pers i woła kiszmisz i jajce warone. Kiszmisz to już nie pamiętam, co to było, to jakaś taka mama łyga czy coś i jajce warone, czyli gotowane jajka.
Roman Kołodziński.
Dawali też latem apricot, jak to po polsku są?
Morele.
Morele, tak. O, to takie smaczne morele były. Oj.
Kazimiera Pruszyńska.
Były wielbłądy tam. Bardzo nimi ciekawiły, bo one pluły. Ja nie wiem, czy pani widziała wielbłąda na żywego. I to będzie gryzł, potem brusz. Napluje, jak stawiasz blisko niego.
Jan Roy Wojciechowski.
Pamiętam, jak przyjechaliśmy do Pachlewi, do Iranu z Rosji. Nie pamiętam drogę z Syberii, ale pamiętam, jak byliśmy w Pachlewi, kąpaliśmy, tam było ciepło.
Ciepło, ulga, smaczne jedzenie. Tak wspominają zejście na perski ląd moi rozmówcy. A jak ich przybycie wyglądało oczami tych, którzy przyjmowali uchodźców? Czytam o tym w tajnym raporcie brytyjskiego pułkownika Aleksandra Rossa.
3 czerwca 1942 roku. Statki przewożące ewakuowanych z Krasnowodska przybywają codziennie. Przypływają bez harmonogramu i bez ostrzeżenia. Ewakuowani zjawiają się o każdej porze dnia i nocy. Często na okrętach zbyt dużych, by zacumować w porcie. Cywile znajdują się w stanie nędzy. Przywieźli ze sobą bagaże, które nadają się jedynie do spalenia. Na jednym ze statków przypłynęły 72 tony śmieci, w tym maszyny do szycia i stosy bezużytecznych ubrań.
Przychodzili i zabierali nam nasze wszystkie ubranie, jak ich można nazwać, i przydzielono nam czyste ubranie płócienne. Pamiętam tę czystość tego ubrania i to biel. Na tym piasku w pobliżu morza, tam jakieś stoliki stały tu i tam, gdzie niegdzie siedział jakiś tam Polak i spisywał. Trzeba było podejść w kolejce, stanąć i każde dziecko, każda osoba była spisana jako ewidencja. Niektórzy mieli dokumenty, ale my nie mieliśmy. Więc tak dużo innych tych dzieciaków byli jeszcze młodsi ode mnie. To podchodzi i jak się nazywasz? Dzidziuś. Tyle, co to dziecko pamiętało. Jak nikogo nie było, żeby zaświadczył, kim on jest, jakieś mu dali imię i nazwisko. Ile lat? Oho. Czy on wie? Popatrzyli na niego, no to masz chyba tyle lat. I to później dla nich pozostało. I to potrafiło być kłodą u nogi w późniejszych latach. Dlatego, że jak przydzielano w Pachiatua do obozów, do szkoły, do klas, to skrupulatnie powoływali się na te spisy, które robione były w Iranie. W mojej klasie była ogromna różnica, chyba 10 lat różnica wieków. To wszystko wychudzone.
Trudno było powiedzieć, kto jest w jakim wieku, bo te dzieci też pewnie się nie rozwijały fizycznie tak, jak normalnie by się rozwijały.
No tak.
A ta opowieść z tym dzidziusiem, to pan to pamięta ze swoich wspomnień, czy to jest z opowieści?
Nie, ja pamiętam. W sam raz przechodził obok tej kolejki starszy chłopiec, który popatrzył na niego i mówi: ja ciebie znam, to z mojej wsi jesteś. I powiedział jego imię i nazwisko.
Podsumowanie pierwszej tury ewakuacji Polaków z Krasnowodska. W ramach 17 transportów na plaży w Pachlewi wysiadło 43 808 Polaków, w tym 12 619 cywilów, w tym 3070 dzieci. Statystyki mogą być niedokładne, bo liczono pospiesznie, często nocą.
Mimo trudności pułkownik Ross rejestruje kolejne grupy Polaków, którym udało się uciec z Rosji. Szczegółowo opisuje procedury i logistykę. Kopanie studni, wypiekanie chleba przez miejscowych, przepustowość stacji do dezynsekcji, podział portu na strefę brudną i czystą. W tym raporcie trafiam jednak na fragment, w którym Aleksander Ross przestaje relacjonować jak wojskowy.
Po zejściu ze statku ewakuowani muszą przejść odcinek wzdłuż morza. Cywile 1,5 kilometra, wojskowi 4. Nie wszyscy są w stanie pokonać dystans na własnych nogach. Nie mają już siły taszczyć swojego dobytku. Ludzie podążają długim sznurem, jeden za drugim, za dnia i w nocy. Potykają się i słaniają na nogach. Opadają z sił na ziemię. Tego, jak szli, nie zapomnę.
So
you're lippy punk. I can probably talk better English. Shall I? Up to you. Po polsku mogę, ale...
Ja bym wolała po polsku, bo wtedy nie będę musiała tłumaczyć już drugi raz.
Okay. Testing 1, 3, 5.
Aha, dokładnie tak. No i teraz, jak miałeś się dzień dobry czy niedobry?
Długi.
Długi.
Bardzo długi.
A dopiero 14.
Aha, ale o 5 stan. Jest teraz 16.
Dobra, ja jestem gotowa, także już możemy zaczynać.
Kawę masz?
Mam kawę, tak. Czy ten akcent brzmi znajomo? Marka znacie z pierwszego odcinka. To on zabrał nas na wycieczkę do Pachiatuła razem ze swoim ojcem, Stanisławem Manterysem.
Ja się nazywam Marek Manterys. Moi rodzice są Stanisław Manterys i Halina Manterys. Ojciec przyjechał do Nowej Zelandii w 1934 roku. As a orphan, to jest orphan po polsku, nie wiem.
Sierota.
Sierota, okej. Okay. Ja myślę, że im nie było tak łatwo i przyjechali, jak wszyscy myślą. Oni mieli dość trudno tutaj. I ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, to poszliśmy do jakichś kolegów na kolację i całkiem inni tam zachowywali i jedli. Wszystko było, wiesz, myślę, to jest coś dziwnego tutaj, wiesz. Wtedy wracam do domu i mama mówi: nie, tak robimy. To...
A to co było inne w tych nowozelandzkich domach?
Tylko jedzenie było inne. Więcej gotowanego jedzenia my mieliśmy, ja myślę, ale też myślę, że rodzice nie mieli dużo pieniędzy, to było tańsze. I najtańszą rybę mama kupowała, bo tylko mieli na to pieniądze. I mięso było zawsze najtańsze mięso. Ale wiesz, robili co mogli. Ktoś chciał kupić dom, to mieli rodzice, żeby pomagali, oni nie mieli, to wszystko od początku chcieli robić. Przepraszam, możesz pozrobić.
To proszę opowiedzieć więcej o tym Iranie, który już był tym lepszym miejscem, bo cieplejszym.
Cieplejszym. W Iranie mieszkaliśmy w pałacu.
Pięknie.
Piękny pałac. I tam mieliśmy wszystko, chodziliśmy się kąpać, było harcerstwo, była polska szkoła. Pamiętam, piliśmy słodką herbatę pod drzewami takimi.
Ten pałac znajdował się w Isfahanie. To tutaj schronienie dostało ponad 2,5 tysiąca osieroconych polskich dzieci, które ewakuowano z Rosji. Na terenie miasta rozdzielono je do 21 zakładów i celowo mówiono o nich zakłady, nie sierocińce. W tym samym zakładzie co Janek znalazł się Staś Manterys.
Ten nasz zakład to taki mały pałacyk, można prawie powiedzieć. Nawet był perłą tych 20 kilku zakładów. Nazwali go nawet bombonierka, dlatego że to był jak gdyby na pokaz, że jak przyjadą dygnitarze, jacyś tam ważniacy, to pokażesz tutaj tak dzieci te mieszka. Bo nie wszystkie miały takie warunki. Szach rano miał poglądać te obozy. No oczywiście do tej bombonierki zaprowadzano zawsze ich. No i mnie wybrano, żebym ja tam powiedział przed nim wierszyk jakiś. No to od razu jakiś tam mnie strój ubrali z dużą, wielką kokardą, czego się bardzo wstydziłem i nie chciałem. Nie, tego nie chcę. No, ale musieli na mnie, że zaraz tuż przed przybyciem szacha, że mi się nauczył wierszyka. I przyszedł szach, przyszli dygnitarze, ładnie się uśmiechali. Ten szach po polsku nie rozumiał ani słowa, więc to był.
A co to był za wierszyk?
Pewna żaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Dobry? Można uśmiać.
A to przyszedł taki moment, kiedy postanowił ci powiedzieć ojciec całą tę historię?
Ja myślę, że nigdy nie od początku do końca nie mówił, tylko w kawałkach się uczyliśmy. Tutaj coś się stało, bo tutaj coś się stało, tutaj coś się stało. Większość mówił to, jak jechali do Persji i jak Persji tam byli wtedy.
Ale tym najważniejszym przeżyciem z Persji dla małego Stasia wcale nie było spotkanie szacha, a pewna lekcja.
Pokój był jakiś tam urządzony, taki pięknie oświetlony, bo miał wykuśne te szyby aż do podłogi, po dach. I tam zaczęły się odbywać lekcje. Na początku nie było ławek, ale później ławki dostarczyli. No i tutaj tablica raptem przyszła. I tą tablicę to bardzo dobrze pamiętam. Świeża ktoś przyniósł, zielona farba. Na tej tablicy, no chyba ja pierwszy tam pani powiedziała, żebym ja, Manterys, poszedł do tej tablicy i napisał, bo już się nauczyliśmy się pierwsze dwa słowa, as. Wyraźnie widzę te swoje litery, jakie piszę A i to S. I to dla mnie wielką sprawiło radość.
W Persji polskie dzieci spędziły 2 lata. Z Isfahanu wyjeżdżały stopniowo do Libanu, Indii, Meksyku, Afryki. Na listę do Nowej Zelandii nikt nie chciał się zapisać, bo to najdalej od Polski. Na koniec świata trafiły więc sieroty, które miały najmniej do powiedzenia.
Aha, to my znów gdzieś jedziemy. Było tak. A co tam pakowanie? 2 minuty jest pakowane, bo co to? Każdemu dali taką małą walizeczkę z tektury.
W dobrym miejscu, które was tak przyjęło dobrze, gdzie było jedzenie, ciepło, szkoła, okazało się nagle, że musicie wyjeżdżać stamtąd. Jest nam tutaj fajnie. To dlaczego mamy stąd jechać?
Nie, dla mnie to nie zrobiło wrażenia, bo to raptem pamiętam to zamieszanie, to ruch, tego wszystko, ale to było jakąś część składową mojego życia, a to ja tak to nawet nie zastanawiałem się nad tym.
Szło się, gdzie kazali, robiło się, co kazali. Te słowa wracają w kolejnych opowieściach dzieci z Pachiatua. Podobnie jak przywiązanie do Polski, nawet jeśli wiele z sierot nie miało z tego miejsca własnych wspomnień. Powrót. To kolejne wspólne słowo dzieci z Pachiatua. I odnosi się do jednego miejsca na świecie.
Ja byłem służbowo w Europie i z Londynu przyjechałem do Polski pierwszy raz, jeszcze jak komunizm był, było PRL. Zgubili mnie walizki. Kuzyn Rysiu spotkał mnie. Ja mówię, Rysiu, nie mam walizek. Może skoczymy gdzieś coś kupić. On mówi, możemy coś kupić, ale nie, czy będzie coś, to nie wiem.
Po mięso nadal kolejki. Efektów operacji urynkowienia trudno spodziewać się natychmiast. Znacznie zróżnicowały się ceny mięsa, różna jest też jego podaż. W skali kraju mówi się o tendencji zwyżkującej. Bywają jednak sklepy, które świecą pustymi hakami.
To jak wyglądało pana spotkanie z bratem po latach?
Kasia, żona Stasia, piecze taką tak, jak to się... Kaczkę. Rosnął taki. Ja nie mogłem tak... Za tłusto było wszystko. Na szczęście miałem butelkę brandy. To mówię do kuzyna. Musimy się napić tego przed kolacją.
Żeby ta kaczka lepiej smakowała.
Tak.
Albo w ogóle smakowała.
No, ale pamiętam, Stasiu... Po kolacji i po wszystkim na kolana i pacierz nocno. Tego nigdy nie zapomnę. Jestem dobrym katolikiem, ale nigdy nie modlę się przed spaniem, a on na kolana od razu pomodlił się.
A co było dla pana takie szczególnie ujmujące w tym obrazie?
Stasiu był dobrym człowiekiem, ale pochodził ze wsi. Zupełnie inny człowiek ode mnie.
Nie ma czasu stać od rana, to się nic nie kupi. Jak było, jeszcze gorzej jest.
Zarówno w spożywczych, jak i mięsnych?
Mięsnych w ogóle nie można nic kupić. Nawet 10 deko na śniadanie coś zjeść. Kolejki są, ale haki białe.
Przywiozłem ich i całą rodzinę do Nowej Zelandii. Kosztowało mi kupę pieniędzy. Wyjechali. Nie lubili tutaj. Wszyscy odjechali. Ja kupiłem dwa domy tutaj w Wellingtonie, w Lower Hutt. Jeden, gdzie oni mieszkali. Drugi dom dostawali ten rent, z którego mogli żyć. Było blisko Kościoła Polskiego. Blisko szpitala, wszystko załatwiłem i wyjechali. Ja zawsze marzyłem, że przywiozę całą rodzinę do Nowej Zelandii, przywiozłem, ale odjechali. Tego nigdy nie zrozumiem.
Odwiedziłeś Polskę? Miałeś? Jeszcze nie. A jak sobie to wyobrażasz, ten kraj daleki?
Ja nie wiem. Widzę, co jest na telewizorze, na zdjęciach, w filmach, ale... Dwa filmy dobre polskie cały czas piątym żylobiałem. To był, jeden był Głupi Killer, drugi był Demony Wojny. Bogusław Linda? Tak. Po polsku nie myślę, humor dla mnie musisz przetłumaczyć. Ja po polsku dobrze nie czytam też, to jest trudno. I jak jest polski... coś do telewizji albo filmu, to za szybko rozmawiają, żeby rozumiałem. To ja się gubię w tym, to jak nie ma subtitles po angielsku, to nie mogę. Wiesz, serce mnie robi. Wiadomości polskie nie mogę patrzeć. Nie rozumiem. Za szybko, tak.
Dla córek i synów dzieci z Pachiatua powrót niekoniecznie wiąże się z Polską. W kolejnym odcinku poznamy Adama, który po śladach ojca postanowił wrócić na Syberię.
Wow, so many mosquitoes. Hideous. Okay. Where those people are in the background, that's where the Yagshordim field was, behind us. There's Monica. But apparently just here, so that's between Yagshordim and the river is where the barrack was, where the Russians lived in a big house.
Thank you.
Ja tymczasem wracam do ogrodu przy Tina Cory Road. Przysiadam na jednej z ławeczek. Wpatruję się w wysokie drzewa i korzenie, które przebijają asfalt. Myślę o wszystkich, którzy byli tu przede mną i o tym, co mi zostawili.
W Nowej Zelandii zaczyna się dzień. Opowieść o dzieciach z Pahiatua. Autorką audioserialu jest Martyna Wojtkowska. Muzyka Artur Giordano. Opieka redakcyjna Janusz Deblesem i Bartosz Panek. Montaż Jakub Tarka. Realizacja dźwięku Magdalena Czajkowska i Michał Czajkowski. Oprawa graficzna Damian Makowski. Lektorzy Katarzyna Nowak i Michał Matus. W odcinku wykorzystano nagrania z Archives New Zealand i Archiwum Polskiego Radia. Producentem audioserialu jest Studio Reportażu Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy oraz przy współfinansowaniu Instytutu Pileckiego.